programie Radia Maryja Czas na Wiadomości. Zapraszam. Ojciec Święty Franciszek modlił się w piątek w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Wizyta następcy świętego Piotra w niemieckim obozie odbyła się w ciszy. Papież przeszedł pieszo przez bramę z napisem Arbeit macht frei. Biskup Rzymu zapalił także świecę przy ścianie śmierci i modlił się w celi śmierci ojca Maksymiliana Kolbego. Ojciec Święty spotkał się z 12 byłymi więźniami obozu. Rozmawiał także ze sprawiedliwymi wśród narodów oraz ich krewnymi. Tylko w Polsce w czasie niemieckiej okupacji za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Przypomnijmy, wyjątkowym miejscem, które upamiętnia i dokumentuje heroizm i poświęcenie Polaków, którzy ratowali Żydów, jest Kaplica Pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. W piątek Ojciec Święty odwiedził także małych pacjentów i ich rodziny w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Tam Ojca Świętego powitały władze placówki i premier Beata Szydło. Dziękuję za to, że tak pięknie każdego dnia uczysz nas, Ojcze Święty, mądrości serca, mówiła szefowa polskiego rządu.
Trudno jest znaleźć słowa, które oddają prawdziwy charakter i to, co tutaj na co dzień się dzieje, bo wiara, nadzieja i miłość jest tutaj odczuwalna na każdym kroku i przede wszystkim wszyscy mali pacjenci, ich bliscy, rodzice, lekarze, cały personel szpitalny codziennie, każdego dnia, w każdej godzinie właśnie tymi cnotami, wiarą, nadzieją i miłością kieruje się, podejmując niezwykle trudne wyzwania, kierując się służbą dla drugiego człowieka. Obecny wśród nas Ojciec Święty tak pięknie i prosto nazwał to w swoim orędziu na 23 Światowy Dzień Chorego. Mądrością serca jest służba bliźniemu.
Chciałbym bardzo, abyśmy jako chrześcijanie byli zdolni do stawania u boku chorych, tak jak Jezus, z milczeniem, przytuleniem, z modlitwą, mówił Ojciec Święty Franciszek.
Chciałbym zatrzymać się trochę przy każdym chorym dziecku, przy jego łóżku, przytulić je jedno po drugim, posłuchać choćby przez chwilę każdego z was i razem milczeć w obliczu pytań, na które nie ma natychmiastowych odpowiedzi.
Wieczorem na krakowskich Błoniach Ojciec Święty przewodniczył Drodze Krzyżowej, która miała charakter nabożeństwa odbywającego się w Wielki Piątek w Koloseum. Papież Franciszek modlił się przy ołtarzu, do którego zmierzała procesja niosąca krzyż, symbol Światowych Dni Młodzieży. Brali go na swoje ramiona po kolei przedstawiciele kilkunastu stowarzyszeń i wspólnot znanych w Polsce i na świecie z dzieł miłosierdzia. Ojciec Święty wezwał młodych, aby służyli bliźnim na wzór Chrystusa.
Jeśli ktoś, kto nazywa siebie chrześcijaninem, nie żyje, aby służyć, służy tylko, aby żyć. Swoim życiem zapiera się Jezusa Chrystusa. Dzisiejszego wieczoru, drodzy młodzi, Pan ponownie zaprasza was, byście stawali się aktywnymi bohaterami służby. Pragnie was uczynić konkretną odpowiedzią na potrzeby i cierpienia ludzkości. Chce, abyście byli znakiem Jego miłosiernej miłości dla naszych czasów.
Na zakończenie dnia papież tradycyjnie spotkał się z młodymi zgromadzonymi przed oknem na Franciszkańskiej, a transmisje ze Światowych Dni Młodzieży przeprowadzają Radio Maryja i Telewizja Trwam. Pielgrzymi z Portoryko, którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży, wspomogli siostry służebniczki, które w Krakowie prowadzą placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Siostry zajmują się dziewczętami z upośledzeniem umysłowym. Służebniczki gościły w piątek liczną grupę Portorykańczyków. Młodzi przygotowali przedstawienia i zabawy, w które włączyły się podopieczne sióstr. Ponadto przekazali ofiarę w wysokości około $2000 na potrzeby placówki. Środki zbierali przez około 2 lata. Siostra Krystyna Czyżykowska ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej nie ukrywa radości, bo potrzeb jest bardzo dużo.
Pieniążki przeznaczymy częściowo przeznaczymy na wypoczynek jeszcze wakacyjny dla dzieci, bo dzieci jadą do Rabki, na turnus rehabilitacyjny. Mamy oczywiście tam dofinansowanie, ale też zawsze im przekazuję jakieś pieniążki na takie różne wycieczki czy inne przyjemności, także wykorzystamy te pieniążki, ale też i na przybory szkolne, które też wiele nas kosztują, więc czy tam na jakieś małe remonty, bo tych potrzeb jest bardzo dużo.
Obecnie w ośrodku wychowawczym przebywa 14 dziewczynek. Najstarsze mają 21 lat, a najmłodsza 4. Złożeniem wieńców, apelem poległych i salwą honorową rozpoczęły się w piątek na stołecznym Żoliborzu obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbyły się przed pomnikiem żołnierzy Żywiciela. Uczestnicy obchodów pomodlili się w intencji żołnierzy powstania i poległych mieszkańców stolicy. Podczas apelu oprócz powstańców przywołano także osoby zasłużone dla krzewienia pamięci o powstaniu, m.in. świętej pamięci prezydentów Lecha Kaczyńskiego oraz Ryszarda Kaczorowskiego. Lidia Wyleżyńska, pseudonim Zora, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK Żywiciel i miłośników ich tradycji, podkreśliła, że właśnie na Żoliborzu stoczono pierwsze walki.
Jako pierwsi obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Tak jak pierwsi rozpoczęliśmy walki w Powstaniu Warszawskim. Staje nas, uczestników konspiracji Powstania Warszawskiego na Żoliborzu, coraz mniej do kolejnych rocznic. Dlatego z uwagą i satysfakcją my, odchodzący, widzimy, że sprawy i idee, którym oświęciliśmy najpiękniejszą młodość, a liczni koledzy życie, żyją dalej w kolejnych pokoleniach i stają się elementem tożsamości narodowej młodych Polaków i Polek.
Po uroczystościach delegacje przeszły na ulicę Suzina, gdzie upamiętniono żołnierzy Organizacji Wojskowej Polskiej Partii Socjalistycznej z batalionu imienia Jarosława Dąbrowskiego. Polegli oni w pierwszym boju powstania na Żoliborzu 1 sierpnia 1944 roku. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Rośnie import zagranicznego prądu do Polski. W pierwszym półroczu 2016 roku Polska odebrała 8,6 terawatogodzin, natomiast eksport wyniósł blisko 7 terawatogodzin. Polskę wspiera głównie energia z Ukrainy i Litwy, a o sprawie napisał jeden z dzienników. Według ekspertów rosnący import wskazuje, że polscy wytwórcy nie są konkurencyjni. Powodem takiej sytuacji mają być m.in. niskie ceny prądu oferowane przez inne firmy w regionie. Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, zwraca uwagę, że prąd, który przepływa przez Polskę, często nie jest w Polsce wykorzystywany. Poza tym, jak dodaje, koszty polskiej produkcji energetycznej są małe, lecz na ostateczną cenę wpływają inne czynniki.
Jeśli wyprodukujemy za 1 złotówkę energii elektrycznej, to 2 złotówkę to są różnego rodzaju opodatkowania. To jest nasz problem, że cenę energii elektrycznej, tą końcową, ustala nam również w pewnej części Unia Europejska. I gdyby rzeczywiście zdjąć niektóre opodatkowania, to my, to tą energię elektryczną spokojnie moglibyśmy na całą Europę sprzedawać. Mogłaby być ta energia mniej więcej z moich obliczeń to wynika, tańsza od każdej najtańszej w Unii Europejskiej o 20%.
Ekspert uważa, że niechęć do kupna polskiego prądu wynika z pobudek politycznych i niechęci niektórych państw Unii Europejskiej do energii pochodzącej z węgla. Związana z tak zwanym Państwem Islamskim agencja prasowa AMAK opublikowała nagranie, w którym zabójca księdza z Normandii apeluje o dokonywanie masowych mordów na Francuzach i obywatelach państw wchodzących w skład antyislamskiej koalicji w Syrii. Dżihadysta wzywa terrorystów, aby atakowali przy użyciu noży oraz wszelkich innych dostępnych narzędzi. Czasy się zmieniły, mówi osobnik, mężczyzna, który wystąpił w nagraniu. Teraz wy będziecie cierpieć tak samo, jak cierpią nasi bracia i siostry, dodał. Dr Dominik Smyrgała, ekspert do spraw międzynarodowych z Kolegium Civitas, podkreśla, że już sam apel jest narzędziem terroru.
Charakter tego typu ataków i zapowiedź tego typu ataków wobec pewnej liczby, która się już dokonała, to już samo w sobie jest narzędziem terroru. Dlatego, że budzi strach i zachowania w społeczeństwie, takie, których terroryści oczekują. No ale będzie oczywiście dużo gorzej w sytuacji, kiedy ten apel zostanie jakoś tam posłuchany i te napady zaczną się rzeczywiście dokonywać.
Do wtorkowego ataku na kościół we Francji przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Napastnicy wtargnęli do świątyni w czasie porannej mszy świętej i wzięli 5 zakładników, księdza, 2 siostry zakonne oraz 2 wiernych. 86-letniemu proboszczowi napastnicy podrżnęli gardło. Poważnie ranny został także jeden z parafian. Napastnicy zostali zastrzeleni. Międzynarodowy Fundusz Walutowy odłożył przyznanie Ukrainie kolejnej transzy z aktualnego programu wsparcia finansowego wynoszącego 17,5 miliarda dolarów. Fundusz zawiesił wsparcie dla Kijowa ze względu na zbyt powolne postępującą walkę z korupcją. W połowie lipca fundusz obiecał, że kolejna transza może zostać odblokowana do końca miesiąca. Sytuację Ukrainy musi jeszcze przeanalizować Rada Gubernatorów Funduszu, która stanowi reprezentację 189 państw członkowskich funduszu. Rada zbierze się w sierpniu lub wrześniu. Jeśli Rada wyrazi zgodę, Kijów otrzyma transzę kredytu wartości 1,6 mld dolarów. W zamian za wsparcie finansowe Ukraina zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do stabilizacji sytuacji gospodarczej oraz przeprowadzenia reform strukturalnych. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.